Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski. Witam w kolejnym odcinku konkretnych rozmów o książce. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jarosław Lorec, autor dwóch książek non-fiction pod tytułem Przejdziemy Wisłę i nie tylko, dzieje mostów na Mazowszu oraz Wielka Woda na Mazowszu, powodzie na przestrzeni wieku. Dziennikarz, warszawianista, piszący m.in. w portalu Esencja. Witam Cię, Jarosławie.
Dobry wieczór.
Powiedz mi, tak, znamy się od wielu lat. Rozmawialiśmy wielokrotnie na tematy literatury, przede wszystkim fantastycznej. Jakiś czas temu napotkałem na informację o spotkaniu autorskim z Tobą i nie było to spotkanie na temat powieści fantasy, tylko książka non-fiction dotycząca historii mostów na Mazowszu. Jaką drogą pokonałeś, żeby od fantasy przemieścić się w kierunku właśnie takiego tematu historycznego?
Tak, ja sam kiedyś uważałem, że jeżeli cokolwiek wyjdzie w papierze, będzie miało okładkę książkową normalną, to będzie to jakaś tam fantastyka, to będą jakieś moje opowiadania, bo kiedyś udało mi się jakieś tam opublikować w Feniksie, jakieś tam w magazynie science fiction, ale ponieważ z lenistwa później zacząłem jakby troszeczkę opuszczać się w pisaniu, a później była bardzo długa przerwa w ogóle w czymkolwiek, to tak, to trochę znienacka mi to dopadło, pisanie o rzeczach warszawskich. Po prostu poznałem wydawców robiących Kurier Warszawski i jakoś tak po jednym czy dwóch artykułach się dla nich do pisma się zgadaliśmy, że robią serię o wyślanej tematyce, wspieraną finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, i stanęło na tym, że mogę napisać o mostach, zwłaszcza, że w ogóle jakby architektura i rzeczy związane z Warszawą mnie bawiły, a mosty mazowieckie, no to jest głównie historia mostów warszawskich. To jest od XVI wieku tak na dobrą sprawę, a cała reszta mostów, no to już są troszeczkę późniejsze dzieje, skromniejsze mocno.
Czy myślałeś może o jakiejś trzeciej książce z tej serii?
To znaczy, to już jest niezależne ode mnie jakby, no bo mosty były trzecią z serii, czwartą były właśnie te powodzie, a były jeszcze koncepty na przykład na porty na terenie Mazowsza, ale niestety w przypadku portów jest bardzo mało źródeł i samych portów jest też niedużo, więc chwilowo to umarło śmiercią naturalną.
Kurczę, szkoda, to też byłoby ciekawe.
Owszem, ale tam już trzeba by się naprawdę bardzo mocno napracować, a efekty byłyby jeszcze chudsze niż po wodzie. Bo mosty, przypomnę, to mają tak 350 stron i to są... No, bardzo dużo zdjęć nie weszło, bo po prostu już objętościowo to się zrobiło straszne, a po wodzie mają coś pod 200.
No tak mniej więcej połowę, tak patrząc, przymierzając książka do książki. Powiedz mi, jak wyglądała praca nad tymi książkami? Czy jeździłeś szczególnie w przypadku mostów, po konkretnych właśnie tych mostach, robiłeś zdjęcia tym, które jeszcze istnieją?
To znaczy, powiedzmy, że w pierwotnych zamierzeniach tak było, ale ze względu na to, że samych archiwalnych zdjęć udało się zebrać naprawdę dużo, a z nich tylko, ja nie wiem, chyba 1/3 dała się wepchnąć do książki. To już tam nawet nie było za bardzo miejsca na zdjęcia nowoczesne, współczesne, więc ja tam troszkę miałem, ale właśnie ze względu na szczupłość stron to nie było sensu jakby się rozjeżdżać po całym Mazowszu, zwłaszcza, że i tak w moim przypadku byłoby to ciężkie, bo ja samochodu nie posiadam.
Okej, to teraz może przejdźmy do tematów czytelniczych. Zacząłeś pisać książki, opowiadania fantasy, więc zakładam, że literatura fantasy jest dla ciebie tą najbardziej istotną. Czy słusznie zakładam?
To znaczy, nie mylmy, nie fantasy, tylko fantastykę ogólnie, bo fantasy to tylko ten dział z magii, osmoczo, coś tam. Generalnie fantastyka z tego względu, że kiedyś stwierdziłem, iż jakby fantastyka daje największe możliwości ocenienia wyobraźni autora danego, a ponieważ tam nie dość, że trzeba sobie jakąś tam fabułę wymyśleć, taką normalną, jaka się trafia w zwykłych książkach jakichś tam obyczajowych czy historycznych, to jeszcze trzeba do tego wymyśleć świat i często technikę. To jest bardzo fajna opcja, znaczy daje bardzo duże pole do popisu. I fantastyka, właśnie między innymi zainteresowanie fantastyką się wzięło stąd, że ona była najciekawsza, dawała właśnie takie szalone niekiedy zupełnie pomysły.
Trochę pobawię się w Adwokata Diabła, bo dla mnie fantastyka też jest istotnym gatunkiem literackim. Czy nie uważasz, że fantastyka jest swego rodzaju eskapizmem od rzeczywistości i traktowana jest trochę po macoszemu w współczesnej krytyce literackiej?
Oczywiście, że jest formą eskapizmu, bo mimo wszystko, jeżeli się bierze książkę do czytania, jeżeli, nie wiem, jest się zmęczonym po pracy czy przybitym jakimiś tam okolicznościami życiowymi, no to raczej oczywiste, że nikt nie weźmie sobie do czytania znowu jakiejś, nie wiem, powieści wojennej czy wspomnień czy jakichś dramatów obyczajowych. W związku z czym najczęściej się, albo w przypadku kobiet, brało się romanse, które były łatwe, przyjemne i szybciutkie do czytania i do zapomnienia, albo się bierze fantastykę, która oferuje na przykład zupełnie jakieś tam dalekie światy, które są nierzeczywiste, są ewidentnie wymyślone i tam mają bohaterów, którzy tak na dobrą sprawę działają tak jak u nas normalnie w życiu, tam, nie wiem, są jakieś miłości, nienawiści i tak dalej, ale one są zawieszone jakby w sosie zupełnie innego świata, nie przypominającego w jakimś tam sensie naszego i pozwalającego jakby tam sobie zbudować własną wizję tego, co tam się może dziać. Natomiast tak, fantastyka zawsze była uważana za gorszą literaturę, zresztą tak samo jak western, tak samo jak romanse i to się troszkę zmienia, to się między innymi zmieniło częściowo i dzięki Tolkienowi, który szturmem jakby wbił się w którymś momencie do piedestał klasyki. To się zmieniło również dzięki Potterowi, bo Harry Potter jakby stał się tak popularną powieścią, którą czytało naprawdę miliony ludzi i które to miliony ludzi czytały w młodym wieku, jakby już z miejsca oswajając się z literaturą fantastyczną i traktując ją jako normalny element życia literackiego, który później pączkuje o tyle, że oni dorastając w starszym wieku już też sięgają chętnie po literaturę fantastyczną i nie zauważają tego, czy nie zamierzają jej traktować jako czegoś gorszego literacko. Natomiast przypomnę, że jeszcze, ja nie wiem, to chyba cały czas pokutuje, że część autorów fantastycznych, tych lepszych, piszących takie książki, które no, nie były rozrywkowe, tylko one rzeczywiście jakieś tam poruszały tematy bliskie przed filozofii, czy etyki, czy kształtu społeczeństwa przyszłego, że ci autorzy są traktowani jako mainstreamowi i często wręcz odmawia im się być autorami fantastycznymi, bo przecież są za dobrze, żeby być autorami fantastycznymi. To dotknęło między innymi i Huxleya, i Wellsa, i Lema, Vonnegata. A także to się ostatnio na szczęście zaczęło jakby spłaszczać. To znaczy ta stara szkoła literacka, krytyków literackich tak jakby powolutku odchodzi w niebyt i w tej chwili już fantastyka również trafia na salony, na uczelnie. Nie jest to powolny proces, który cały czas jakby pełza, ale już są gdzieniegdzie na świecie wydziały dotyczące fantastyki i w Polsce również pisze się już troszeczkę więcej prac krytyczno-literackich właśnie o fantastyce, co jawnie oznacza, że fantastyka wychodzi sobie już z tego getta, no bo western raczej już ma bardzo marne szanse na wyjście z getta, bo western jako gatunek jest taki trochę no nie wymarły, ale
passé.
No passé, ale on po prostu nie, znaczy u nas na rynku w ogóle nie istnieje, na zachodzie prawdopodobnie troszeczkę jeszcze żyje, ale to tak jak z filmami westernowymi, że one rzadko się pojawiają. Owszem, teraz one są wyższej jakości, jeżeli chodzi o filmy, ale to jest w tej chwili mocna nisza w jakimś tam sensie.
Powiedz mi, co aktualnie czytasz?
Z tym jest kłopot, bo mam kupę książek i stwierdzam, że no nie wiem, to ostatnio czytałem tak sobie, była rzecz, jakoś mnie nie wciągnęła, no to może wezmę to i zaczynam czytać, nie wiem, 10, 20, 50 stron. No nie wciąga za mocno, to sięgam po następną rzecz. I tak sobie to z kwiatka na kwiatek leci i Aktualnie to powiedzmy, że czytam po kawałeczku, gdzieś tam poczytuję, to chyba z 6 czy 7 książek, tak bardziej na serio. A na przykład Tima Davisa Amberville, to jest szwedzki autor, który u nas był puszczony przez Świat Książki, już nieistniejący. Był bardzo obiecujący, bo ja lubię taką literaturę ze zwierzątkami, znaczy coś tam, nie wiem, zwierzęcy detektywi, jak chociażby Felidę Akifa Pirinciego, a z kotem rozwiązującym zagadkę kryminalną, rewelacyjna książka zresztą. To u Davisa to było tak, że on ma miasto zamieszkałe przez pluszowe zwierzęta i te pluszowe zwierzątka mają właśnie jakąś tam sprawę kryminalną, sensacyjną do rozwiązania. No i problem polega na tym, że realia są wyssane z palca zupełnie, że nie wiadomo, jak ten świat może istnieć, po co zwierzątka pluszowe w ogóle muszą coś jeść, dlaczego tam jedyne samochody, jakie jeżdżą, to są wołgi, kabriolety, nie wiem, kombi i tak dalej. A pozostały problem jest taki, że facet napisał 4 tomy, bo to są 4 dzielnice miasta. Każda książka miała tytuł od konkretnej dzielnicy, ale u nas wyszły tylko 2 tomy. W dodatku przetłumaczone no, tak sobie, więc jakby w którymś momencie mnie zaczęło denerwować to, że to jest takie no, wydumane, wymyślone, te zwierzątka, nie czuję się tego, że one są jakieś specjalnie pluszowe, bo mówię, skoro muszą jeść, skoro gdzieś tam w jakimś sensie no niby wyłazi z nich wypełnienie, ale jednocześnie można je chyba zabić, nie wiem, to jest przedziwna rzecz, która jakoś mi przestała porywać po pewnym momencie. Do tego czytam polską grozę Marcina Gryglika, Chwile ostateczne, która też jest niestety słaba, bo jest to rzecz bardzo mocno wzorowana na Kingu, z miasteczkiem, które zostaje odcięte jakąś taką barierą od zewnętrznego świata i tam w dodatku jakiś morderca seryjny grasuje. Ale jest to napisane bardzo prymitywnie, powiedzmy tak, średnio literacko, powiedzmy. Do tego próbuję czytać 6 Wrondli Bardugo. Ale znowu jest to literatura młodzieżowa, która... Znaczy sama w sobie to nie jest źle, że to jest literatura młodzieżowa, tylko po prostu bardziej chodzi o to, że to jest zupełnie tak, jakby autor sobie zbudował fabułę normalną, po czym stwierdził, a nie, bohaterów damy nie, że oni są dorośli, tylko mają, nie wiem, po 15, 16, 17 lat i już. A to oznacza tyle, że jakby oni są młodzi, ale mają wiedzę, renomę i tak dalej osób dorosłych, co już mi się gryzie. Z sensem, to jest to samo, co mnie denerwowało przy Mówcy Umarłych, przy grze Endera generalnie, gdzie geniusz dzieci był ukazany w ten sposób, że po prostu dzieci zachowują się jak dorośli. No to jakby trochę czego innego się spodziewałem. Autor po prostu tak jakby tam nie podołał kreacji, nie potrafił pokazać, dlaczego te dzieci są genialne. Nie potrafił odróżnić tych dzieci od normalnych dorosłych, że tak powiem. To jest jeden z kłopotów u pisarzy. Do tego czytam jeszcze, powiedzmy, na przykład Wakacje cyborga, francuskie opowiadanie fantastyczne z początku XX wieku, wydane w 60-tych latach u nas, taką antologię, całkiem sympatyczna. Między innymi tam są opowiadania Roniego, tego od Walki o ogień, są Sternberga, Natalii Henneberg. Bardzo fajnie napisane, rzecz już praktycznie w tej chwili zapomniana zupełnie, a generalnie niesłusznie. A do kompletu jeszcze sobie próbuję czytać Życie miasta średniowiecznego Henryka Samsonowicza, ale to jest rzecz, która mnie troszeczkę dobija, bo książka była wydana, wznowiona po raz 4 albo 5 w 2017 roku, a są kwiatki w rodzaju obecnego placu Dzierżyńskiego w Warszawie, co oznacza, że redakcja jakby nie istnieje w przypadku tej książki. Nawet nikt nie ogwiazdkował, że ten plac to już się nazywa Bankowy od 30 lat ponad. I dla odmiany, płodozmianu, że tak powiem, jeszcze sobie poczytuję Gustawa Olechowskiego, Tam, gdzie zimno, wrażenia z podróży. To jest rzecz wydana przed wojną, a taki humorystyczny rzut oka na Skandynawię. To facet dosyć złośliwie pewne rzeczy tam opisuje, ale to się bardzo sympatycznie czyta, bo się książka praktycznie aż tak nie zestarzała. Znaczy, ona nadal bawi.
Czy masz ulubioną książkę?
To jest bardzo trudne pytanie, bo założenie mojego czytelnictwa polegało na tym, żeby nie czytać książek po dwa razy. Prościej byłoby mi powiedzieć, czy mam ulubionych autorów.
Śmiało, to masz ulubionych autorów.
To ulubionych autorów, których kiedyś starałem się wszystko kupować i których sobie bardzo ostrożnie dawkuję właśnie ze względu na to, że często trafiam na słabe książki i uważam, że co jakiś czas trzeba przełamać te pasy i wziąć sobie coś tego autora ulubionego, no to jest na pewno Terry Pratchett, który nieodmiennie mnie bawi, ale jednocześnie pisze książki mądre. Bardzo dużo rzeczy, dużo zjawisk codziennych pokazujący z zupełnie innej perspektywy. To jest bardzo odświeżające. Przynajmniej te późniejsze książki. Te pierwsze to rzeczywiście były głównie dla jaja pisane, a późniejsze tam powiedzmy, nie wiem, od 10, 15 tomu to już są znacznie takie głębsze, mądrzejsze. A no i do tego Philip Dick i Stanisław Lem. Stanisław Lem jest tym autorem, który kiedyś mnie zdumiał, bo jak brało się te książki zagraniczne, które u nas wychodziły, no to one miały jakiś tam poziom, miały jakąś tam akcję, one były fajnie napisane, miały jakiś tam problem opisany, sensownie wynalazki, a jak się brało polskie książki, to one były takie błyskawicznie się starzejące, z dziwnymi imionami, trochę nieporadnie napisane, a po czym się brało Lema do ręki i się okazywało, że on pisze tak jak ci zachodni, że to się świetnie czyta.
Czy pamiętasz swoją pierwszą przeczytaną książkę?
To jest kolejny problem, bo nie za bardzo. To znaczy, wiem, że mając chyba coś koło 5 albo 6 lat czytałem Pana Tadeusza.
O Boże. Tak z własnej nieprzymuszonej woli sięgnąłeś po Mickiewicza i sobie go poczytywałeś?
No to jest no, nieprzymuszona wola. No to wychowała mnie z sporej części ciotka, więc ona sobie słuchała na przykład konkursów chopinowskich oraz na przykład no, miała tam gdzieś Pana Tadeusza na półce, więc uczyłem się czytać w jakimś tam stopniu na Panu Tadeuszu, ale nie przypominam sobie, żebym go kiedykolwiek przeczytał w całości, bo to pewne granice istnieją, że tak powiem. Natomiast całą swoją książkę, na pewno Dzieci z Bullerby, no, ale nic z niej nie pamiętam. Jej chyba pierwszą i w ogóle fantastyczną, jedna z pierwszych powiedzmy, dwie, które kojarzę, albo trzy, to była albo Wojna Światów Wellsa, albo Więzień na Marsie Lerouge'a, albo Bilbo Bohater Galaktyki Harry'ego Harrisona. Te to pamiętam, że czytałem na pewno, te mi się podobały i to były, które z nich była pierwsza? Prawdopodobnie Wojna Światów, ale głowy nie dam.
Z tego wszystkiego fantastycznego czytałem tylko Więzienia na Marsie, który mi się podobał, ale potem było jego kontynuacja, chyba Niewidzialny się nazywał, która pamiętam, znaczy z obu książek już nic nie pamiętam w tym momencie, ale pamiętam, że ten drugi tom strasznie mnie rozczarował. Nie pamiętam czemu, ale tak było.
To znaczy, dobra, to może doprecyzuję, bo Więzień na Marsie u nas wychodził dwa razy. To, co mówisz, to jest dwutomowe wydanie Alfy.
Alfa, tak.
A ja czytałem wydanie, to się nazywało, jakie było wydawnictwo Centralnej Rady Związków Zawodowych. Mhm. I ono było troszkę przycięte, ale w jednej książce.
Ale te dwa tomy w jednej książce.
Tak, tak. I one miały po prostu, oba miały łącznie tytuł Więzień na Marsie i one były troszkę skrócone i troszkę chyba mam wrażenie lepiej to się czytało, bo w Alfie to co wyszło, to redaktor głównie chciał puścić dlatego, żeby to było w całości, że żadnych tam wyciętych kawałków opisów czy czegoś takiego, tylko żeby to było takie jak było w oryginale. Może było super, ale ja czytałem to wcześniejszą wersję i mam wrażenie, że ona chyba jest przyjaźniejsza czytelnikowi.
Gdy byłeś dzieckiem, czy ktoś czytał ci książki?
Jeśli dobrze, znaczy nie jestem pewien, ale wiem na pewno, że były mi puszczane płyty, te takie winylowe jeszcze z różnymi bajkami, takie różne długogrające na ogół, bo to jak sobie podsypiałem, no to w tym momencie była puszczana taka płyta.
A jaki miałeś dobór lektur, będąc dzieckiem? Czy to były lektury takie właśnie szkolne, czy jakaś literatura dziecięca, czy jak już wspomniałeś, już fantastyka?
To znaczy u mnie to było trochę nietypowo, ponieważ w domu książek, znaczy było trochę, ale to były głównie stare rzeczy i pamiętam, że jedną z książek, którą złapałem, którą stwierdzam, że nie, raczej nie w tym wieku, to zacząłem czytać tą Dżumę Kami i mi się podobała głównie dlatego, że tam były szczury. Natomiast generalnie ja książek prawie nie czytałem do liceum. Ja z tych wszystkich lektur szkolnych to ja może jedną rocznie gdzieś tam przeczytałem. Tygrysków kilka przeczytałem i tych książeczek Flisowskiego i Bertka, takich wydawanych przez Wydawnictwo Morskie. Natomiast czytelnictwo to mi się zaczęło dopiero w liceum.
Skoro w liceum, no to jaka to była literatura?
Oczywiście, że fantastyka. Zwłaszcza, że moje liceum no to był rok tam 89-90, czyli okres przemian. A i wtedy zaczęły wychodzić książki zagraniczne, czyli Amber, Phantom Press, Rebis. Zaczęły wydawać te serie i no, tam już było co brać, co czytać. Tylko, znaczy wtedy to jeszcze miałem podejście, że czytać można, ale na przykład ja w domu nie będę miał książek fabularnych, tylko będę miał jakieś takie problemowe, no bo fabularne to czytasz raz i tak na dobrą sprawę, przy moim podejściu zwłaszcza, no więcej nie sięgasz, no chyba, że rzeczywiście to są jakieś takie rzeczy, które nie wiem, z jakiejś przyczyny są bliskie sercu, to może kiedyś przy braku innej literatury, no ale mnie to raczej nie grozi za szybko, więc i to się zmieniło później niestety i zacząłem kupować fantastykę.
I wtedy jakich autorów czytałeś w tych czasach swoich licealnych?
To wtedy to co wychodziło właśnie Amberowe, to co wychodziło Phantom Pressu, czyli jakichś tam Strugackich, czyli Dicka, czyli Gordona Dicksona, czyli Heinleina, Wagnera. To są te nazwiska takie aktualnie już postrzegane jako klasyczne. Część z tych rzeczy jest wydawana powtórnie przez Rebis tej serii w sztywnej oprawie. No tylko problem w tym, że po 90., ja wiem, trzecim, czwartym roku coraz więcej wychodziło książek już takich słabszych, bo te najlepsze, które zresztą były jakby często wznawianymi pozycjami z tak zwanych klubowych wydań, gdzie była jakaś tam selekcja i rzeczywiście tam wychodziły rzeczy w jakiś sposób ważniejsze czy ciekawsze, no to później już wydawcy nie za bardzo wiedzieli, co wydawać i to było takie trochę namacanego wydawanie, w związku z czym liczba słabych książek zaczęła drastycznie rosnąć.
Pamiętam wydawaną serię Andre Norton, którą próbowałem przeczytać, ale jakoś dziwnym trafem nigdy nie trafiłem na pierwszy tom i zaczynałem tam czytać jakieś środkowe tych świata czarownic i czułem się w nich, w tym świecie kompletnie zagubiony.
To prawda, bo tego się nie czyta od środka. Najlepsza rzecz z tego wszystkiego to chyba jest właśnie pierwszy tom, w którym bohater przechodzi z naszego świata tam, bo kolejne tomy to już są jakby na początku dalsze przygody jego albo tam osób, które poznał, a później to już w ogóle odjeżdża w jakiś taki romanso, coś. Ja chyba przeczytałem tego z 5 tomów, a tego wyszło u nas ze 30.
Też mi się tak kojarzy, że około 30. Ja sięgnąłem pierwszy, to gdzieś tak około 8-10. To była część. No, nie trafiło.
No tak, no bo mówię, te dalsze to już są takie trochę bliższe romansu w kostiumie fantasy. To jest taka taśmowa literatura. Ale nie, to tam się czyta pierwszy, może pierwszych tam ze 3-4. No chyba, że się jest płci odmiennej, no to wtedy być może to jakoś tam zadowala, bo mimo wszystko jeszcze wtedy Norton pisała prawdopodobnie bardziej dla kobiet niż dla mężczyzn.
No do mnie bardziej przemawiała już Ursula Le Guin i jej świata Rokonana, które faktycznie pierwsze dwa tomy zrobiły na mnie kolosalne wrażenie i powracałem do tego bodajże 2 albo 3 razy. To były dobre rzeczy.
No ale to jest jakby z grubej rury walnięcie, bo Le Guin ma status niemalże klasyka, to nie tylko literatury fantastycznej, ale po prostu, a Norton jest, nawet nie wiem jak to określić, no pisywała młodzieżówki fantastyczne i pisywała takie romansidełka fantastyczne, to ona chyba żadną powieścią nawet się nie zbliżyła na grubość kija do Le Guin.
Wytłumaczę się trochę. Kiedy byłem nastolatkiem, to miałem w jednym ręku Andre Norton, w drugim Ursulę Le Guin. Okładki wyglądały, że tak powiem, obie zbieżnie, jakoś podobnie zachęcały. Więc w tamtym czasie, teraz już wiem, że Le Guin to znacznie wyższy poziom i bliżej jej do właśnie Tolkiena, Herberta, czy też obecnie Martina niż do Norton. Niemniej wtedy, no to były takie dwie kompletnie nieznajome dla mnie nazwiska, między którymi musiałem wybrać. No i faktycznie różnica była odczuwalna.
Ale nie, no bo autorek, znaczy kobiecej literatury, to wtedy już troszeczkę więcej wydawano. Tam chociażby z Phantom Pressu wychodziła Joan Winch i była Opiekun Snu. Tak, chyba jej też był Opiekun Snu. To też była bardzo dobra powieść, tylko postapo akurat. Ale tak, no z takich większych cykli, większych ilości książek wydawanych kobiecych, no to akurat właśnie te dwie chyba były wtedy głównie.
Czy sięgałeś też po horrory?
Horrory były jednymi z najwcześniejszych moich prób zmierzenia się z literaturą zagraniczną, znaczy w sensie w tym 90 roku, 91, czy coś koło tego. To znaczy chyba ze 3 czy 4 trafiłem takie, które były nawet niezłe, ale później wyszło na to, że to jest taka straszna masowa, no bo ja już nie mówię o tym Gaju Smithie, który jest dramatycznie złą literaturą, aczkolwiek ma bardzo szerokie grono zagorzałych wielbicieli.
Czytywałem.
No, tak. Natomiast z tych lepszych, no to na pewno była Twierdza Paula Wilsona. Ona jest rzeczywiście dobrą książką. Kontynuacji już nie czytałem, ale ten pierwszy tom jest faktycznie dobry. Potrafi ciarki tam jakieś wytworzyć. No i oczywiście Masterton nieszczęsny, który miał tam, nie pamiętam, chyba Wyklęty był niezły, chyba Manitou jest też niezły, chociaż już w tej chwili mocno kiczowate. No im nowsze książki Manitou, tym one są głupsze i dramatycznie złe, aczkolwiek nadal doceniam Mastertona za umiejętność opisywania postaci, czy oddawania wyglądu małego miasteczka i tak dalej, dosłownie jednym, dwoma zdaniami. Świetnie potrafi w błyskawiczny sposób jakby dać postać czytelnikowi, czy nawet całą garść tych postaci. One są wszystkie wyraziste. Tylko problem w tym, że fabuła jest tak durna, że tego się nie da czytać.
Powiedz mi, czy jest jakaś książka, o której możesz powiedzieć, że zmieniła twoje życie?
Tak per se, to niekoniecznie. Znaczy w sensie, żeby ta jedna powieść w ogóle wszystko przewartościowała. A natomiast jakieś elementy drobne, też byłem tam z książki, której w zasadzie nie cenię za mocno, ale Obcy w obcym kraju Heinleina, który z jednej strony to jest pamiętna lektura, bo wziąłem ją na wakacje i w plecaku pękła mi puszka piwa i od tej pory mam żółtą książkę. A dwa, z bardzo fajnego spostrzeżenia, które wtedy jakby uświadomiło mi pewne sposoby działania, na przykład, nie wiem, opisywania rzeczy, że tam padło pytanie, jak tam jest jedna z postaci, jest określona chyba jako zawodowy świadek i pada pytanie, jakiego koloru był dom. No więc odpowiada, że od tej strony, od której ta osoba widziała, był biały. I to jest fantastyczna sprawa, bo jak się ktoś pyta, jaki był kolor domu, no to mówi, że jest biały. No w domyśle, że no jest cały biały. Nie, bo widzisz tylko jedną ścianę, więc tę ścianę, którą widzisz, była biała. Natomiast z innych stron mógł mieć zupełnie inny kolor. To jest ładne jakby uświadomienie, że ważna jest precyzja wypowiedzi. Niesłychanie ważna precyzja wypowiedzi, zwłaszcza jeżeli się na przykład pisze cokolwiek, żeby nie było niedomówień, żeby nie trzeba było zbyt dużo rzeczy zakładać na wiarę i zbyt dużo rzeczy mieć napisanych tak, że czytelnik musi się zastanowić, co właściwie czyta, bo to jakby się nie klei, bo to zdanie jest poprzednim jakby coś tam się nie zgadza. To uświadomiło właśnie taką potrzebę klarownego wypowiadania pewnych myśli, jeżeli się chce być zrozumianym tak, jak powinno być, a przynajmniej tak, jak się sobie wyobraża, że tak powinno być, dana wypowiedź powinna być zrozumiana.
Ta wypowiedź także, mam wrażenie, zwraca uwagę na istotę takiej spersonalizowanej percepcji, która jest istotna przy bohaterach, to, że każdy bohater może mieć inną percepcję. Jeżeli ktoś stałby przed tym samym domem, tylko z drugiej strony mógłby powiedzieć, że jest ten dom zielony i też byłoby to prawdziwe.
Tak.
I to jest ważne zarówno przy budowaniu, wydaje mi się, postaci, która ma ogląd na jakąś sytuację ze swojej perspektywy i to samo z drugiej strony.
To jeszcze gdzieś kiedyś trafiłem na inne stwierdzenia, na przykład, że bardzo łatwym rozróżnieniem postaci jest danie jej charakterystycznego języka albo na przykład ich powiedzonek. Bo to jest też jeden z problemów aktualnej prozy, przynajmniej polskiej, że często te wszystkie postacie zachowują się tak samo. Już nawet nie chodzi o to, że one nie nie zmieniają się zależnie od fabuły, znaczy, że to, czego one doświadczają, to wcale nie wpływa na ich zachowanie później, ale również chodzi o to, że one zachowują się identycznie i jeżeli nie zostanie gdzieś podane, kto wypowiada daną frazę, to czytelnik momentalnie się gubi. To jest jeden z problemów współczesnej prozy. Innym problemem polskiej przynajmniej prozy jest to, że autorzy nie wiedzą, po co piszą książki, nie wiedzą, po co piszą opowiadania. To jest trochę tak, że dostajemy fajny kawałek, który się nie kończy, który jakby urywa się w połowie, bo autorowi jakby zabrakło pomysłu, do czego miałby to wszystko prowadzić. I jak się bierze książki zagraniczne, z reguły aż takiego problemu nie ma. Z polskimi niestety często jest. No, odrębną sprawą jest oczywiście również brak redakcji. To, co wspomniałem przy Samsonowiczu, a to się zdarza przy bardzo wielu książkach tłumaczonych i polskich, że one wyglądają na nietknięte ręką redaktora czy korektora. Ale to wynika stąd, że w tej chwili po prostu redakcje czy wydawnictwa to jest jedna, dwie osoby zatrudnione i po prostu, żeby to było taniej, no to na pewnych rzeczach się oszczędza. W związku z czym cierpi na przykład literatura historyczna, gdzie bierze się do ręki nowe opracowania i nigdy nie ma się pewności, czy ta wiedza zawarta w środku jest czegoś warta, bo jeżeli ja przy pierwszym czytaniu trafiam na niewłaściwe daty albo, nie wiem, nazwiska pomieszane, to ja już nie mogę wykorzystać tego. Ja muszę na przykład przy braniu tej książki jako bazy do dalszej pracy, czy do podania jej jako źródła, ja muszę te wszystkie informacje ręcznie sprawdzać, co jest bez sensu, no bo nie po to została taka książka wydana, żebym ja musiał znowu to wszystko sprawdzać po autorze.
Powiedz mi, jak dużo książek czytasz?
Mniej niż bym chciał. Rocznie to wychodzi prawdopodobnie w granicach 50-60 sztuk, ale ratowanych broszurkami po 50-100 stron.
A gdzie czytasz najchętniej? Masz jakieś takie ulubione miejsce, czy po prostu czytasz tam, gdzie znajdziesz chwilkę czasu, żeby otworzyć książkę?
Ponieważ jestem troszeczkę uzależniony od komputera i generalnie dużo oglądam filmów fantastycznych, no to czytanie cierpi na tym oczywiście i głównie, jeżeli mogę czytać, no to czytam albo w komunikacji miejskiej, albo w ubikacji, bo tam jest chwila ciszy i można sobie jeden rozdział przelecieć.
Tutaj mam kolejne pytanie, jaki rodzaj gatunek lubisz książek, ale to już wiemy, że to jest fantastyka.
Plus historia Warszawy głównie.
To może teraz dla odmian porozmawiamy o historii Warszawy. Czemuż akurat historia Warszawy, czemu te kwestie warszawianistyczne cię tak pasjonują?
To się wzięło, podejrzewam, jako części również osób zajmujących się historią miast. To się wzięło z badań genealogicznych, bo pierwotnie to chciałem odtworzyć dzieje swojej rodziny, skąd się w ogóle wzięli tutaj i mniej więcej jak się zapisali w historii miasta, bo pierwotnie tyle wiedziałem, że jedna osoba prowadziła fabrykę powozów, a druga osoba miała zakład blacharski robiący między innymi foremki do czekolady, być może dla wedla również robione. No i z tego zainteresowania wyszło tyle, że Warszawa XIX-wieczna jest praktycznie nieruszona, jeżeli chodzi o historię. Jeżeli nie liczymy, nie wiem, walk klasowych i załóżmy, nie wiem, jakichś takich ogólnych informacji o kampanii napoleońskiej albo, nie wiem, powstaniu styczniowym czy listopadowym, to tak na dobrą sprawę to wszystko jest biała karta. To ostatnio się, nie wiem, udało opracować już nieżyjącemu Dariuszowi Walczakowi historię tramwajów w Warszawie. Trafiają się opracowania o architekturze, to między innymi Marek Kwiatkowski troszeczkę tego ruszył, troszkę o sztuce, natomiast na przykład kwestia rzemiosła, kwestia życia codziennego, kwestia, nie wiem, no takich zwykłych rzeczy, nie wiem, chociażby gazowych, czy tam, nie wiem, latarń i zasilenia mieszkań, czy przepisów, czy normalnego trybu życia w tym mieście, a to jest praktycznie nieznana. Ona występuje, znaczy jest to w prasie, teraz jest łatwiejszy do tego dostęp dzięki poskanowanej prasie, między innymi w Polonie, czy właśnie w bibliotece na Koszykowej, ale tam jest masa rzeczy, które można fantastycznych się dowiedzieć, ale mało kto to robi. Dlatego między innymi się tym zająłem, między innymi ja aktualnie tam prowadzę jeszcze trochę badania o warszawskich fabrykach powozów, a było ich na przestrzeni prawie 150 lat, no tak ze 300 sztuk, z których ludzie wiedzą może o 20-25 takich, o których zachowały się jakieś relikty wiadomości, a tak to, no to jest po prostu otchłań wiedzy nieznanej, nietkniętej stopą badacza.
Czy zamierzasz opublikować kiedyś wyniki tych swoich poszukiwań?
Owszem, powozowe rzeczy powinny mieć szansę jakoś się ukazać, no bo na powozy miałem w zeszłym roku stypendium artystyczne Warszawy i część rzeczy udało mi się tam podomykać, no ale jeszcze troszeczkę pracy to wymaga, bo to jest duże opracowanie.
I będzie to opracowanie w formie artykułów czy w formie książkowej?
Fajnie, żeby było w książkowej, ale to zobaczymy, czy jeszcze sponsor musi się znaleźć, no bo przecież to wszystko będzie kosztowało, więc to nie są już takie proste rzeczy.
No temat jest szalenie ciekawy, więc mam nadzieję, że sponsor się też znajdzie.
Też mam taką nadzieję. Co oczywiste.
Powiedz mi, mówiliśmy o twoich ulubionych autorach, wspominałeś tych klasycznych Lem, Dick, czy też Wells, czy wśród współczesnych autorów fantastyki jest ktoś, kogo cenisz?
Znaczy mówimy polskich czy ogólnie?
I polskich, i zagranicznych.
Wśród aktualnych. Znaczy na pewno Huberata bardzo lubię, ale Huberat już od chyba prawie 10 lat milczy. Ale on pisał, ciężko powiedzieć, rzeczy, które są no, nietypowe, nie są takie zupełnie rozrywkowe. To jest taka troszeczkę głębsza, troszkę filozoficzna lektura, wymagająca od czytelnika interakcji. To znaczy, czytelnik nie dostaje tam rzeczy kawałowe, więc musi się trochę namęczyć, żeby coś sobie z tego pointerpretować. Bardzo lubię też książki Tomka Kołodziejczaka. On pisze tak, że rzeczywiście chce się to czytać. Jest to fajna literatura, ale też on rzadko niestety te książki wydaje. A natomiast z pozostałych ciężko stwierdzić, żebym miał tu jakichś ulubieńców. Zapewne Jordana kiedyś chcę doczytać wreszcie do końca, bo to był jeden z autorów, którego fantasy uważam za bardzo przyjemnie zrobiono, tylko że zaczęła te jego powieści zaczęły się mocno rozwadniać i w którymś momencie jakby odpadłem od cyklu tego koła czasu. A tak to, żebym znalazł teraz zupełnie świeżych, świetnych autorów, to już nie jest aż tak różowo.
A zagraniczni?
No zagranicznych to jest ciężkie pytanie. No, to co ostatnio czytałem Martę Wells na Pamiętniki Mordbota, dwa kawałeczki, bardzo, bardzo fajna literatura i taka z jajem, z humorem. Ale nie wiem z kolei, czy inne powieści mi jakoś się spodobają. Z nowszych rzeczy to tak dużo nie czytam. Znaczy czytałem Baciga Lupiego, ale to też nie było coś, co zupełnie jakby trafi mi w gust i będę szalał, żeby kupować następne części. Czytałem Petera Wattsa, to Ślepowidzenie, ale nie podeszło mi z różnych względów. Owszem, to jest dobra książka, ale nie taka, która spowoduje, że będę kupował kolejne rzeczy Wattsa. To jest takie troszeczkę dziubanie na oślep i na razie to, a przepraszam, to Dzienna Straż czy Nocna Straż, kogo to było, Ukienien?
Ukienien, tak.
To pierwszy tom to dosłownie, znaczy zacząłem pochłaniać, nastawiłem się, że będę zarywał noc, po czym się okazało, że to są nowele cztery, niezależne od siebie, tak na dobrą sprawę. Ale to była jedna z niewielu książek, które w ostatnich latach rzeczywiście po prostu usiadłem. Jak zacząłem czytać, to czytałem po prostu cały czas ciurkiem. Bo większość książek, tak jak mówię, no zaczynam czytać i się okazuje, że albo nie jest na tyle wciągające, albo jakieś tam są uchybienia, czy tłumacza, czy redakcji, czy samego autora. No a akurat właśnie Ukianin, to mi się tam czytało jednym ciągiem.
Zarówno ty, jak i ja lubimy gatunek fantastyczny, natomiast mam wrażenie, że poszukujemy w nim rozmaitych rzeczy, rozmaitych treści i wielokrotnie jak rozmawiamy na temat książek tych samych, które żeśmy przeczytali, to mam wrażenie, że mamy rozmaite zdania oraz, że ty też wybierasz inny rodzaj tej fantastyki niż ja. U mnie jest to bardziej szukanie ciekawych serii, a u ciebie tak bardziej wydaje mi się, że szukasz jednostkowych książek. Czy mam rację?
U mnie jest troszeczkę tak, że jak widzę książkę grubszą niż 400 stron, to ręka mi trochę więdnie i się wyciąga po coś cieńszego, bo nie lubię cykli, bo no właśnie to jest to, że ja chcę zobaczyć, czy będzie jakiś właśnie ciekawy świat stworzony, postaci i tak dalej. Ale jeżeli to jest rozciągnięte na ileś tam tysięcy stron, No to ja już świat mam zarysowany jakby w pierwszym tomie. Po co mi czytać następne, skoro... Znaczy, no dobrze, to może będzie pogłębiane, ale z drugiej strony przecież jest taka masa książek, które mają być może też fantastyczne światy, że to nie chce mi się tracić czasu na czytanie tych cykli. Jak zacząłem Martina czytać, no dobrze, pierwszy tom jest bardzo dobry, ale drugi tom dla mnie jest już taką troszkę za uszy ciągniętą kontynuacją. Boję się ruszać kolejne tomy. Z Jordanem właśnie zdenerwowało mnie to, że jak były kolejne tomy, to tak mniej więcej od trzeciego, one były u nas wydawane pierwotnie połówkowo, no to pierwsza połówka była zupełnie o niczym, takie lanie wody i dopiero w drugiej połówce pod koniec akcja przyspieszała, leciała nawet na szyję. Po czym znowu w następnym tomie pierwsza połówka jest o niczym. A to ja sobie wolę poczytać, no nie wiem, na przykład ostatnio czytałem Scalziego Wojnę Starego Człowieka. To był bardzo fajny miks, taki a la Heinlein mieszany z Wieczną Wojną Haldemana i o tyle oryginalny i niespodziewany, że tam przecież bohaterem jest emeryt, który podlega odmłodzeniu i zostaje tam gdzieś komandosem, co z reguły w tej chwili masa książek, zresztą masa filmów również, no to są bohaterowie, którzy nie przekraczają 24-25 roku życia, bo to są wszyscy młodzi, dziarscy, nieważne, że nie mają doświadczenia, starzy ludzie są passe. Co wynika poniekąd z hollywoodzkich zasad, bo w Ameryce zarabia na siebie film, który trafi do widza poniżej 16 roku życia, bo powyżej to już są różne restrykcje i tam wymogi, w związku z czym większość filmów powstaje właśnie dla tak na dobrą sprawę nastolatków, bo głównie nastolatkowie chodzą na filmy, dorośli tam mają, no muszą pracować jakby, a nie biegać sobie po kinach. I tak samo jak czytałem jakiś czas temu Misję grawitacyjną Hala Clementa. To jest stara książka z lat 60. bodajże, ale te stare książki były w jakiś sposób radośniejsze, w jakiś sposób, one miały na przykład, nie wiem, 250-300 stron maksymalnie. I w przypadku Misji grawitacyjnej znowu pomysł jest niesamowity, bo chodzi o eksplorację planety, na której ludzie nie mogą wylądować, bo jest na niej ciążenie bodajże 700 jednostek grawitacyjnych, tych co u nas jest 1G, to tam jest 700G. I po prostu można ten świat oglądać wyłącznie za pośrednictwem takich żyjących na tym globie gąsienic inteligentnych. I to jest fajny pomysł, zwariowany, napisany przez faceta, który jest w jakimś sensie jeszcze tym starym naukowcem, bo przecież i Clark, i Asimov, i ci autorzy, którzy pisali w latach 60., 50., no to byli naukowcami, którzy coś sobie wymyślili i próbowali jakby oblec to w fabułę, ale przede wszystkim pokazać pomysł. I to jest właśnie taka literatura, której szukam, bo aktualnie to no, w latach 80. literatura fantastyczna zaczęła skręcać ku socjologii, ku zachowaniu ludzi. Pomysły przestały grać tak główną rolę, jak kiedyś grały. To mi się przypomniało jeszcze tak, jeszcze jednego autora mam ulubionego Reznika. Bardzo lubię space opery. Ale po prostu cykle są no takie trochę, one właśnie są takie eskapistyczne, a one są takim troszeczkę dla mnie marnowaniem czasu, bo tam, żeby to przeczytać do tych stron jest niekiedy po 5, po 10 tysięcy, żeby wskażę na Sandersona chociażby, który ma książki po 1200 stron na przykład. A ja szukam pomysłów, ja szukam wyobraźni. Także to nie do końca eskapizmu szukam. No.
To w jaki sposób wyszukujesz lektury? Czy śledzisz konkretne pozycje wydawnicze, czy wszystkich autorów, które jakoś wchodzą w zakres swoich zainteresowań, czy jakieś polecenia od znajomych z gazet, z internetu?
To znaczy, to bardziej jest związane z dostępnością książek, bo staram się, znaczy do któregoś momentu starałem się raczej gromadzić zbiory i ewentualnie czytać to, co mam. Oczywiście w pewnym momencie okazało się, że już nie da całej fantastyki kupować, bo tam, nie wiem, połowa 2000 lat, no to już się zaczęły takie ilości pojawiać, że to nie ma człowieka, który byłby w stanie to prześledzić, ja już nie mówię skonsumować. To znaczy, w tej chwili problem jest taki, że no właśnie większość książek, jaka wychodzi, to albo są te młodzieżowe, które są napisane często w sposób wyczuwalnie infantylny, albo są to cykle. Książek, które są jednostkowymi powieściami, które, no nie wiem, kupi się za te nawet 50 zł książkę i koniec, a nie kupi się pierwszy tom, a później trzeba się jakby przygotować do tego, że się będzie kupowało przez następne, nie wiem, 6, 8, 10 lat, no bo u nas to tłumaczenia też nie idą tak od razu za zachodnimi wydaniami. Czy nawet jeżeli polscy autorzy to piszą, no to Nie wiadomo, czy ten cykl się kiedykolwiek skończy, nie wiadomo, ile się w to pieniędzy właduje, nie wiadomo, czy jeżeli będzie to wydawane, będzie na przykład w tym samym formacie, więc no znowu nie wiadomo, kupować, pożyczać. Więc w tej chwili najczęściej i najlepiej jest chyba kierować się, tak jak jestem na Lubimy Czytać, no to jest co roku robiony ten plebiscyt i tam można wyłowić ciekawe rzeczy, a poza tym no to można śledzić mniej więcej, co się pojawia też przez Lubimy Czytać i też przez sprawdzanie opinii, niestety najlepiej tych negatywnych, bo tam łatwo się zorientować, znaczy łatwo znaleźć te błędy, które rzeczywiście są w książce, bo ci, którzy piszą same pozytywne recenzje, no to nam nie mówi o jakości książki jakby troszeczkę, a można się rozczarować. Tylko problem polega na tym, że nie ma aktualnie sensownej informacji o książkach, nie ma pism, które by grupowały to i pokazywały, co wyszło, nie ma systemu sensownych recenzji, bo większość tych recenzji, które możemy znaleźć czy w sieci, czy w prasie, nawet jak się trafią, to są recenzje na ogół płatne przez wydawcę, a czyli ci wszyscy blogerzy to przecież dostają książki. On nie może napisać źle o książce, no bo nie dostanie następnej, a on żyje z tego, że puszcza te swoje recenzje na blogu. W związku z czym no, czytelnik ma mocno utrudnione zadanie, żeby znaleźć to, co rzeczywiście będzie warte uwagi, to, co będzie pasowało mu do gustu.
Wolisz czytać książki w wersji papierowej, czy też czytasz e-booki, bądź słuchasz audiobooków?
Wyłącznie papier. E-booki są... Nie mam czytnika, a na komputerze to się źle czyta generalnie, bo się oczy męczą. A audiobooki, niestety ja nie mam aż tak podzielnej uwagi, żeby sobie coś robić i słuchać audiobooka. Znaczy zrobiłem wyjątek, jeszcze nie przesłuchałem, to sobie ściągnąłem audiobooka Drakuli, ale czytanego przez Christophera Lee, więc obiecuję sobie ucztę.
Jak dużo książek masz w domu?
Tak pod 10 tysięcy gdzieś.
Wow.
Wiem, bywają biblioteki, które mają mniej.
A jak wygląda z czytaniem wśród twoich znajomych? Czy wracasz się w kręgu osób, które czytają?
Tak, chyba wszyscy moi znajomi czytają.
A jak to wygląda z kolei z rozmowami o książkach? Wiem, że no, wspólnie chodzimy na spotkania dotyczące fantastyki w Stowarzyszeniu Awangarda, gdzie omawiamy rozmaite książki. Czy często ci się zdarza czytać książki i potem o nich mówić ze swoimi znajomymi?
Raczej nie, bo to jest ten problem, że większość chyba znajomych, których mam, przynajmniej część, ma tych książek czterocyfrowe liczby raczej. To jest tak szeroka pula, że na ogół czyta się różne książki w danym czasie. I to też już nie jest tak, jak były te piękne czasy, znaczy piękne, czasy PRL-u, gdzie były dwa kanały telewizyjne i później przez następne, nie wiem, tydzień, dwa po emisji jakiegoś filmu wszyscy o nim rozmawiali, wszyscy oglądali generalnie te same dobranocki, te same właśnie westerny, te same sensacje, a w tej chwili nie sposób często znaleźć osoby, która konsumowała to samo dobro kultury, co my. Czy książkę, czy film, to często w tej chwili te gusty są dosyć szerokie, ale poza tym oferta jest na tyle szeroka, że ciężko się zetknąć tak, żeby porozmawiać o tej samej książce, przynajmniej w czasie, kiedy jeszcze pamiętamy, o czym była ta książka. Dlatego te spotkania w Awangardzie są fajne, bo to jest na bieżąco i jakby na świeżo, co jest bardzo istotnym elementem, bo inaczej, tak jak mówię, no jak ja przeczytam rok później książkę, to którą czytał znajomy, no to już sobie trochę możemy nie porozmawiać, bo tych książek po drodze jeszcze było sporo, a dużo z książek nie jest na tyle doskonale napisanych, żeby wryły nam się w pamięć tak, żeby wszystkie te elementy pamiętać i pamiętać, do czego się odnosi na przykład ten nasz znajomy, coś tam poruszając z tej lektury.
Mam takie wrażenie, że w pewnym momencie nie pozostaje książka jako taka, tylko wrażenie tego, co odczuwaliśmy, kiedy ją czytaliśmy. I tak jak żeśmy tutaj rozmawiali o więźniu na Marsie, ja tej książki kompletnie nie pamiętam. Rozumiem, że to było czytane 30, pewnie 5 lat temu. Niemniej pamiętam swoje wrażenie i tak naprawdę książki, które czytałem rok temu, też jest spora część takich, których fabularnie bym pewnie nie powiedział nic, natomiast pamiętam swoje odczucia, które miałem podczas czytania, bądź też pamiętam, czy dużo myślałem o danej książce po przeczytaniu.
Tak, ale to bywa złudne, bo ja sobie w którymś momencie zacząłem prowadzić zeszyty z tego, co czytałem, z takim krótkim streszczeniem, żeby właśnie po to, żeby później czytać drugi raz tej książki, to później pamiętam, że to była fajna książka, podobała mi się, zerknę do zeszytu. Ojej. A chyba jednak mi się nie podobała.
Ale wiesz, no, czasami też jest tak, że jest pewna książka, którą po przeczytaniu mam tam do niej dużo uwag, a potem mija trochę czasu i tak czytam kolejne i jakaś książka mi się cały czas wybija naprzód, pomimo że niby mi się nie podobała.
Ale to, tak, bo to działa oczywiście w obie strony. Tak jak myśmy tam czytali na właśnie na to spotkanie w Awangardzie Wieczny Grunwald Twardocha, to sama książka jakby, znaczy no jest specyficznie napisana, ona stwarza jakieś tam konkretne wrażenie, ale po przeczytaniu, to jak się zaczyna zastanawiać, to zaczyna mieć coraz więcej rąk i nóg, że tak powiem. Znaczy to zaczyna mieć sens i książka wypada znacznie lepiej po zastanowieniu się tam, nie wiem, dzień, dwa, trzy, pięć po, niż bezpośrednio po zakończeniu lektury. Ale to działa w obie strony, bo są też książki, które po zakończeniu lektury to jest po prostu świetna. Tylko później zaczyna się człowiek sobie uświadamiać, że no tak, ale tam logicznie kilka rzeczy leży i tak na dobrą sprawę to nie powinno tak wyglądać, bo nie ma prawa. I to samo co w przypadku niektórych filmów, co mnie szczególnie denerwuje, że są książki, które czyta się, nie wiem, tam te z 400 stron 300 jest bardzo słabych, a ostatnie 50 do 100 nagle ta książka nabiera rumieńców, tempa, to się robi naprawdę świetna rzecz. Super, kończysz książkę i uważasz, że to była dobra książka, ale tych pierwszych 300 stron, no przepraszam, ja o nich nie zapomnę. I ja wtedy uważam, że to jest słaba książka, bo to jest taki trochę ruch pod publiczkę. To jest troszeczkę jak z antologiami. Jak masz antologię, nie wiem, 10 opowiadań, to jest bardzo istotne, jak te opowiadania są ułożone. Bo niektórzy układają tak, że na samym początku są dobre teksty, później są same słabe. Albo są na przykład same słabe i na końcu są jeden albo dwa teksty. To jest kwestia tego psychologiczna prawdopodobnie, że czy na przykład jeżeli kończymy książkę i ostatnie rzeczy były dobre, czy w tym momencie uważamy, że to była dobra rzecz, bo to jest ostatnie jakby uczucie po odkładaniu tej książki. Czy ewentualnie, że początek był dobry, więc na tej dobrej fali jechaliśmy dalej w nadziei, że też będzie fajnie dalej. Ale mówię, no to są różne takie przypadłości lekturowe, bardzo specyficzne i na ogół się na nie nie zwraca uwagi, one jakoś tak umykają.
Czy jest jakaś książka bądź rodzaj literatury, po którą byś nie sięgnął?
Oczywiście, romanse, westerny, lektura motywacyjna na ogół.
A połączenie westernu i fantastyki?
No niestety, no ma fantastykę, jak ma fantastykę, to jakby sięgam. Kiedyś zakładałem, że każdą książkę, jaką wezmę do ręki, muszę przeczytać. To mi oduczyło mnie to Tarot Piersa Antoniego i oduczyła Le Guin z Wciąż wracać do domu. Że są książki jednak, których jak nie rokują, to nie. I tak mniej więcej odpadła ode mnie literatura obyczajowa, bo próbowałem kiedyś czytać Zmartwychwstanie Lwa Tolstoja i mnie po prostu zamordowało. Więc niekiedy pewne rzeczy nie. Ale to też bardziej zależy od autora niż od konkretnego gatunku, bo romans chyba z jeden czy dwa czytałem, ale one miały fantastykę, to inna sprawa. A western chyba przeczytałem jeden i miałem dość.
Boże, co to był za western?
Oj, to był wydany przez Alfę w takiej malutkiej serii westernów. To na początku 90. lat wychodziło, nie pamiętam w tej chwili.
Takiej niebieskiej?
Białe. To były małe, białe książki.
Powiedz mi w takim wypadku, czy jest jakaś książka, którą ostatnim czasie czytałeś i którą byś chciał polecić?
No ja myślę, że właśnie chociażby ten biedny Hal Clement, który u nas też już wyszedł z 15 lat temu i jest dobry po prostu jako koncepcja, jako zaprezentowanie zupełnie zwariowanego pomysłu, gdzie fabuła pełni rolę troszeczkę służebną. A to się bardzo fajnie czytało. No i między innymi właśnie Marty Wells, ten pamiętnik Mordbota z uroczą postacią androida, który ma jakiś zupełnie pakiet nieśmiałości i jakiś takich klasycznie jakby osobowościowo jest wycofany i jakikolwiek kontakt z ludźmi to jest bardzo stresujący, tam mu sprawność spada o 10% czy więcej, bo ludzie na niego patrzą albo nie wiem, zauważają jego obecność. To bardzo takie odświeżające, bo z reguły jak się daje androidy albo roboty, to one są takie super i w ogóle doskonale działają i są bezbłędne, a tu jest no inaczej. Co jest bardzo miłe. Tu jest jeszcze jedna rzecz, że ten robot wbrew temu, co do tej pory, znaczy do tej pory, nie wiem kiedy to się zmieniło, ale tu nie ma mowy o tych zasadach robotyki stworzonych przez Asimowa. To nie jest robot, który nie może zrobić człowiekowi krzywdy, ale to jest to samo, co się stało z zombie w kinie, podejrzewam, że w książce tak samo, że zombie miał ugruntowany kształt, znaczy jak działa, jak wygląda od przynajmniej Romero, ale wcześniej, że to jest coś wolnego, człapiącego, co tak na zdrowy rozsądek nie wiadomo, jak może kogokolwiek ugryźć, bo najpierw musiałby doczłapać do tej osoby, a to się zaczęło zmieniać w 2000 na początku, gdzie zaczęły wchodzić filmy z zombie bardzo rączymi, szybkimi, rzeczywiście drapieżnymi.
Jak tak 28 dni później.
Tak, ale świt żywych trupów. Nowa wersja. Także to było świetne po prostu. A łącznie z wrzuceniem otyłego zombie i zombie, o ile pamiętam, noworodka. Także to były w ogóle, to była tak. Gruba sprawa. A i tutaj tak samo z robotami, że pewne tematy zaczynają być traktowane bardziej zdroworozsądkowo i przestaje być zmiana pewnych rzeczy tematem tabu. To znaczy, no wiadomo, tyle już jest literatury, tyle już jest filmów, że ciężko wymyślić coś nowego, więc trzeba by łamać pewne dawne schematy. No ale tutaj właśnie w przypadku Marty Wells te schematy są złamane w bardzo fajny sposób i taki odświeżający. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że tutaj robot nie jest on ani ona, tylko to jest ono. To wszystkie słowa, wszystkie czyny są pisane jako poszło, czy tam, nie wiem, usiadło. Także to troszeczkę u nas jest kłopotliwy w odbiorze, bo w oryginale to nie rzuca się aż tak w oczy, ale niestety polski język jest tak skonstruowany, że to była konieczny zabieg.
Natomiast jako, że też jak wiesz, czytałem tą książkę, ten zabieg bardzo szybko, że tak powiem, w fabule się zatracił i przestał przeszkadzać mi mniej więcej po 5 stronach.
Zgadza się, ale w książce, w oryginale on w ogóle nie wchodzi jakby przed oczy, bo no, tam nie ma tego problemu językowego.
I tak już na zakończenie naszej rozmowy, powiedz mi, czym dla ciebie jest czytanie książek?
Obcowaniem z wyobraźnią innych osób, poszerzaniem horyzontów, plus w przypadku książek historycznych czy pamiętnikarskich przywoływaniem rzeczy, które już dawno nie istnieją, czyli znajdowaniem rzeczy zmieniających punkt widzenia na wiele zjawisk. To jest, no, często te książki są jedyną pozostałością po człowieku, po jego punkcie widzenia i one bardzo dają jakby wgląd na różnorodność i uświadamiają, że owszem, na zewnątrz jak wyjdziemy na dwór, no to wszyscy ludzie zachowują się tam w miarę podobnie, pewne rzeczy robią podobnie, ale każdy człowiek to jest inny wszechświat z zupełnie inną motywacją i innym sposobem działania. To jest to słynne, ale przecież każdemu mówił dzień dobry, nie? Właśnie chodzi o takie uświadomienie sobie, że nie ma dwóch takich samych ludzi, tak samo jak nie ma dwóch takich samych kotów, jak tam ktoś stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak tylko kot.
Jarku, dziękuję ci bardzo za rozmowę. To była niewątpliwa przyjemność dla mnie móc gościć cię tutaj.
Dziękuję również. Dziękuję wszystkim, że to wysłuchali.
Dobranoc Państwu. Miłego wieczoru.
Dobranoc.